12 ostatnich odcinkach naszego cyklu Ducin Altum starałem się w najogólniejszych zarysach przedstawić ignacjańską szkołę duchowości. Mówiłem więc o założycielu, świętym Ignacym Loyoli, okolicznościach, w jakich powstawało Towarzystwo Jezusowe i propagowanych przez ten zakon ćwiczeniach duchownych, a także przedstawiłem najwybitniejszych jezuitów, także polskich. Na podsumowanie tej prezentacji Szkoły Życia Duchowego, zanim pójdziemy dalej w śledzeniu historii, chciałbym powiedzieć trochę o duchowości ignacjańskiej, która jest u podstaw tej niezwykłej działalności apostolskiej przedstawianych ostatnio postaci. Wśród pamiątek po wielkim założycielu jezuitów jest pieczęć z godłem zakonu, którym jest dobrze znany od starożytności monogram IHS oznaczający Jezusa, od greckich liter słowa ichthys, co znaczy ryba, jako symbol Chrystusa. Monogram ten pojawił się na monetach cesarza Justyniana na przełomie VII i VIII wieku. Jak już kiedyś wspomniałem, pod koniec średniowiecza upowszechnił go franciszkanin święty Bernardyn ze Sieny. Jego zdaniem skrót IHS pochodzi od pierwszych liter łacińskiego zdania Jezus hominem salvator, czyli Jezus zbawicielem człowieka. W późniejszym okresie w skrócie IHS rozpoznawano napis, jaki wraz z krzyżem miał ujrzeć Konstantyn Wielki przed rozstrzygającą walką na moście Miluwińskim w Rzymie. In hoc igno vinces, to znaczy w tym znaku zwyciężysz. Święty Ignacy, przyjmując ten monogram IHS za godło zakonu, nadał mu nowe, podwójne znaczenie, mianowicie Jezu humilis societas, co znaczy towarzystwo pokornego Jezusa, albo drugie Jezum habemus socium, to znaczy mamy Jezusa za towarzysza. Obydwie te interpretacje można traktować jako komplementarne i bardzo dobrze oddające istotę duchowości jezuitów zawartą w nazwie zakonu – Towarzystwo Jezusowe. Nazwa i godło zakonu wyrażają bowiem głębokie pragnienie założyciela, świętego Ignacego Loyoli, aby być przyłączonym do Jezusa Chrystusa, towarzyszyć Mu i uczestniczyć w Jego zbawczej misji, brać udział w trudach i cierpieniach dla ratowania dusz. Zatem duchowość zakonu nastawiona jest całkowicie na Boga oraz szukanie we wszystkim Jego woli i większej Jego chwały. Tę chwałą Bożą widział święty Ignacy w powiększaniu dobra ludzi, w trosce o ich uświęcenie i zbawienie. Temu celowi ma być podporządkowana osobista świętość każdego jezuity. Osiąga on ją nie inaczej, jak tylko pomagając ludziom do ich uświęcenia. Duchowość ignacjańską, której oprócz założyciela sztandarowymi przedstawicielami są jezuiccy święci, przedstawiani w poprzednich odcinkach, dałoby się wyrazić przynajmniej w dwóch uzupełniających się zawołaniach. Ad majorem Dei gloriam, to znaczy wszystko czynić na większą chwałę Bożą, i contemplativus in actione, kontemplatywny w działaniu. Otóż być kontemplatywnym w działaniu dla chwały Bożej to przede wszystkim znamienna cecha samego Ignacego Loyoli. On, zanurzony w modlitwę i kontemplację, potrafił jednocześnie być niezwykle aktywnym. Taki też integralny model życia duchowego proponował swoim duchowym synom i wszystkim, którzy zechcą przyjąć jego wizję chrześcijańskiej doskonałości. Za czasów świętego Ignacego pytanie o życie aktywne i życie kontemplatywne było pytaniem o dwie różne formy życia – w świecie i w klasztorze. Przy czym ta druga forma życia kontemplacyjno-zakonnego była uważana za lepszą, za doskonalszą. Jednak założyciel jezuitów nie dostrzegał tu przeciwstawienia – albo życie aktywne w świecie, albo kontemplatywne w klasztorze, lecz przeciwnie. Widział realną możliwość połączenia modlitwy i pracy, kontemplacji i działalności apostolskiej. Co więcej, uważał, że one się wzajemnie warunkują, są sobie niezbędnie potrzebne, jak potrzebne są człowiekowi ręce i oczy. Dzięki nim można patrzeć i działać. Obydwu potrzeba do życia. W przeciwnym razie ręce dotykałyby tylko ciemności, albo człowiek nie mógłby dotknąć tego, co widzi. A poza tym oczy widzą dalej, niż chwytają ręce i mogą ponieść nogi. Zatem człowiek widzi więcej, niż może osiągnąć, co oznacza, że w istocie bardziej jest kontemplatywny niż aktywny, choć wydaje mu się, że jest odwrotnie. A zatem z kontemplatywnego zapatrzenia w Chrystusa, towarzysza ludzkiej drogi, jezuita czerpie siłę do pracy apostolskiej, której podejmuje się wszędzie tam, gdzie zachodzi taka potrzeba. Nie przywiązuje się do żadnego dzieła, lecz jest apostolsko-dyspozycyjny. Z tej racji jezuici z zasady nie prowadzą duszpasterstwa parafialnego, aby być bardziej wolnymi i natychmiast odpowiadać na różne wyzwania, jakie stawia przed nimi świat. W ogóle cały sposób zorganizowania zakonu oddaje tę ideę bycia kontemplatywnym w działaniu, a więc zanurzonym w rzeczywistość świata. Zdaniem niektórych duchowość ignacjańska jest zbyt ascetyczna, a tym samym nieufna, a nawet wroga wobec mistyki. Być może takie opinie wzięły się z tego, że czwarty po świętym Ignacym generał zakonu, Everard Mercurian, obawiał się bardzo modnych w tamtym czasie tendencji mistycyzujących wśród jezuitów. Dlatego zakazał im lektury dzieł mistyków. Wywołało to pewnego rodzaju kryzys i groziło nawet rozłamem, jeśli chodzi o samą duchowość. Problem ten jednak szybko został zażegnany przez kolejnego generała jezuitów, Klaudiusza Akwawiwę, który uważał, że towarzystwo Jezusowe powinno być zawsze Societas amoris et unionis, to znaczy powinno być towarzystwem miłości i jedności, zdolnym zaakceptować każdą formę pobożności swoich zakonników, o ile pozostaje ona w duchu nadprzyrodzonej miłości, doskonałości zakonnej i apostolatu. O tym, że duchowość ignacjańska wbrew takim opiniom jest otwarta na wymiar mistyczny, świadczą liczne dzieła napisane przez wybitnych jezuitów, na których do naszych czasów wychowały się całe zastępy świętych, a ponadto wielka troska o wychowanie do modlitwy. W tym celu, by wychować do modlitwy, jezuici zapoczątkowali wydawanie różnego rodzaju modlitewników i książeczek do nabożeństwa. Nie można jednak zaprzeczyć, że na tle przedstawianej wcześniej duchowości franciszkańskiej czy dominikańskiej, a zwłaszcza karmelitańskiej, którą zajmiemy się już niebawem, duchowość ignacjańska jest raczej dogmatyczna o nastawieniu praktycznym. Wychowuje ona do życia z wiary, uczy szukać we wszystkim Boga i Jego woli, troszczyć się o chwałę Bożą. Wyrastająca z tej duchowości pobożność jest trynitarna, chrystocentryczna, maryjna, eklezjalna i pod każdym względem apostolska. Ważny jest także jej rys eucharystyczny. Potwierdza to fakt, że jezuici polską pobożność ubogacili praktyką 40-godzinnego nabożeństwa z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Mit o rygorystycznym ascetyzmie jezuitów obala też fakt, że święty Ignacy nigdy nie nakazywał swoim duchowym synom obowiązkowych umartwień ani postów, jak to mają na przykład franciszkanie. Pod tą pozornie surową duchowością jezuicką trzeba więc umieć dostrzec subtelną pobożność względem Matki Bożej, czego przykładem jest między innymi to, że jezuici upowszechnili w Polsce śpiewanie godzinek i wprowadzili zwyczaj nabożeństwa majowego. Oni też założyli w Rzymie w 1563 roku sodalicję mariańską, to znaczy organizację ludzi świeckich, którzy żyjąc duchowością ignacjańską, dążą do osobistej doskonałości i angażują się w apostolstwo pod hasłem Per Mariam ad Majorem Dei Gloriam, to znaczy przez Maryję wszystko na większą chwałę Bożą. Warto zaznaczyć, że pierwsza sodalicja mariańska w Polsce pojawiła się w Poznaniu już 11 lat od chwili jej powstania. Cokolwiek więc powiedzielibyśmy, charakteryzując duchowość Towarzystwa Jezusowego, to trzeba przyznać, że niekwestionowaną zasługą tego zakonu, nie tylko na gruncie polskim, jest głęboka duchowa oraz intelektualna formacja. Nie będzie więc przesadą stwierdzenie, że wysoki poziom kulturalny naszego narodu w znacznym stopniu zawdzięczamy właśnie jezuitom.